Słuchajcie, wykład dziewiąty. Jeszcze tu nie rozpocząłem, poczekajcie. Dobra. Dzień dobry, witam serdecznie na dziewiątym wykładzie Relacje i małżeństwo. I tak przy okazji, jak już tutaj stoję, to tak pochwalimy się, że z żoną właśnie wróciliśmy z podróży poślubnej, naszej drugiej po 20 latach w tym samym miejscu. Co? W tym samym miejscu, co podróż poślubna. Teraz była znowu podobna podróż poślubna, także dzięki Bogu, że mogliśmy wypoczywać razem. I wiecie co, tak coś co zauważyłem chyba, będąc tam z żoną, doszliśmy do takiego, może nie doszliśmy do takiego wniosku, ale mieliśmy takie przemyślenia, bo dotarła do nas kolejna informacja o tym, że kolejne małżeństwo się rozchodzi i z naszych znajomych i tak dalej. I tak zastanawialiśmy się, o co w tym wszystkim chodzi. I tak mam taką myśl, bo czasami my mamy taką koncepcję, że jak tylko coś się złego dzieje w naszym małżeństwie albo w naszym życiu chrześcijańskim, to jest dzisiaj taka moda, żeby szukać doradców. Nie wiem, czy słyszeliście, tak? A w tym kościele jest poradnictwo, a tu jest psycholog, a tu jest i tak dalej. Ale i ktoś nawet, dosyć często już słyszałem takie oskarżenie, jeśli chodzi o nasz kościół, że no w waszym kościele to jest tak mało, nie ma tego poradnictwa tak rozwiniętego i tak dalej. Z czym ja się nie zgadzam. Wiecie dlaczego? Bo ludzie mają koncepcję, że poradnictwo to jest to, co ja idę do kogoś i mam swój czas z jakimś doradcą, tak? Tylko, że wiecie co? Jeśli chodzi o moje małżeństwo, o małżeństwo z moją żoną, to powiem wam szczerze, nasze małżeństwo przetrwało wielkie kryzysy. Ja myślę, wiecie, dzięki czemu? Nie dzięki jakimkolwiek doradcom ludzkim, ale dzięki temu, że jak były problemy, jak były poważne, bardzo poważne problemy, to zwracaliśmy się do tego, który w Biblii jest nazwany wspaniałym doradcą. Kto to jest? Duch Święty. Słuchajcie, my jako wierzący nie korzystamy tak naprawdę z tego, co mamy. Pismo Święte mówi, że Jezus mówi w Piśmie Świętym, że pośle wam Pocieszyciela i On prowadzi was we wszelką prawdę. Co to znaczy? To znaczy, że Duch Święty będzie przemawiał do ciebie. Jeśli będziesz potrzebował pomocy, On da ci poradę. On da ci Boże Słowo, da ci fragment Pisma Świętego, który pozwoli ci przejść przez dane problemy. Czasami te wersety biblijne mogą przyjść przez jakąś inną osobę. Nie mówię, że nie. Nawet przez niewierzącą, jeśli Bóg zechce, przemówi do ciebie, to przemówi. Ale to Boże Słowo uzdrawia. Słyszycie mnie? Boże Słowo uzdrawia. Są takie fragmenty biblijne, które ewidentnie mówią wprost, że Bóg posłał swoje Słowo, aby uzdrawiać. Aby leczyć, aby ożywiać. I my z tego nie korzystamy. I tak samo, jeśli chodzi o te wykłady, które tu też nagrywamy, słuchajcie, no jest ich już 9 w internecie. Jeśli miałbym komukolwiek doradzać, nie słuchajcie tych wykładów wyrywkowo. Co znaczy wyrywkowo? To znaczy włączę sobie jeden wykład, coś mi się spodoba, coś mi się nie podoba i więcej już nie słucham. Ale nie wiem, czy zauważyliście, każdy z tych wykładów uzupełnia to, co było wcześniej mówione. Balansuje. Jeśli będziesz słuchał tylko wyrywkowo jednego fragmentu, to nie będziesz miał pełnego obrazu. Nie wiem, łapiecie o co mówię, czy to takie jest abstrakcja trochę, ale chcę wam powiedzieć, że jeśli chcesz mieć zbalansowane nauczanie, to musisz je przyjąć w całości. Musisz czytać całe Pismo Święte. To, do czego zachęcam was i udało mi się już żonę zachęcić, jest zafascynowana Biblią. Słuchajcie, czyta od deski do deski. Stary Testament jest zafascynowana tą Biblią. Jeśli nigdy w życiu nie poświęciłeś czasu na to, żeby całą Biblię czytać, od księgi Genezis po objawienie, zrób to. Zrób to. Zachęcam was do tego, zróbcie to. Dlaczego? Bo dzisiaj przez internet żyjemy w takiej dobie, gdzie po prostu wszystko możesz znaleźć w internecie. Ale skąd będziesz wiedział, co jest prawdą, a co jest kłamstwem, jeśli w ogóle nie wiesz, o czym Pismo Święte mówi? Naprawdę, ja słyszę czasami ludzi, którzy biorą werset biblijny, o, Biblia mówi to i to. A ja od razu wiem, ale ta Biblia nie mówi do mnie to. Dlaczego? Bo to jest wyciągnięte z fragmentu, który mówi na przykład do narodu izraelskiego, tak? Albo mówi do innych ludzi. I ostatnio czytałem na przykład jednego proroka, który napisał chyba 3 rozdziały. Mamy podział jego proroctwa. Ale któryś na 3 rozdziały mamy tylko w Biblii. I wiecie co? Takie bardzo krótkie proroctwo. Ale to proroctwo jest powiedziane, proroctwo, jakie wypowiedział prorok Ageusz, Abdiasz i jeszcze jeden tam jest, któryś z nich wypowiedział do Ezawitów. Inaczej Edomitów. Tak? Czyli do kogo to proroctwo jest skierowane? Do mnie dzisiaj? Do chrześcijan? Nie, do Edomitów było wypowiedziane i ono się wypełniło. Że będą do nogi wybici. Wiecie za co? I to był szok dla mnie, jak przeczytałem. Wiecie za co Edomici? Ezaw był bratem Jakuba, pamiętacie, tak? Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ale Jakub miał swojego brata, Ezawa. Czyli byli spokrewnieni. I wiecie co? Bóg przez proroka powiedział, że będą do nogi wybici. Edomici. Dlaczego? Wydawałoby się z błahego powodu. Gdy Jakub był oblężony przez inne narody i został przez te narody zdobyty, to wiecie, jaka była wina Edomitów? Że stali z boku i patrzyli się na to. Jako bracia, można powiedzieć, spokrewniony naród, patrzyli, jak ktoś inny podbija ich braci, on nic nie zrobi. A jak przyszło do podziału ziemi, to jeszcze sobie uszarpnęli kawałek. I Bóg powiedział, za to wszyscy zginiecie. Dobrze, nie? Ale wiecie co, dla nas wypływa z tego pewna nauka, dlatego zachęcam do czytania całej Biblii. Bo co się dzieje, albo co, jakbyś zdefiniował coś, że twój brat leży, upadł, leży, jest ranny, a ty patrzysz, jak on się wykrwawia. Myślisz sobie, to nie grzech, tak? To on zgrzeszył. To on leży upadły, tak? Co mnie to obchodzi? Ale wiesz, że Bóg patrzy na to zupełnie inaczej? Skoro cały naród był w stanie mógł skazać nam potępienie za to, że nie pomógł swojemu bratu. Ciekawe spojrzenie, co? Na Pismo Święte. Ale te słowa tego proroctwa były skierowane do Edomitów tylko i wyłącznie, tak? Musimy o tym wiedzieć. Musimy czytać całe Pismo Święte, żeby ktoś nie wyciągnął jakichś fragmentów nie do nas skierowanych i wmawiał ci, o ty wierzysz, Biblia mówi, powinieneś tak żyć. Nie wszystko, co Biblia mówi, jest dzisiaj do mnie. Z monotypią? Chociażby z tego, że na przykład jestem nieobrzezany. A Pismo Święte mówi, że Izraelici powinni być obrzezani, nie? A jeśli my stajemy się duchowym Izraelem, to też powinniśmy być obrzezani. Też tacy nauczali. O tym będziemy w niedzielę z listu Galatem czytali. Naprawdę niesamowity list, słuchajcie. Ale jeśli znasz całe Pismo Święte, to wiesz, o czym jest mowa. Jeśli czytasz wyrywkowo, i tu też, słuchajcie, żyjemy dzisiaj w takich czasach, że jest w modzie też, i uważam też, z dzisiejszej perspektywy uważam, że to jest błędem. Wcześniej tego nie widziałem. Słyszeliście o takich książkach pomocniczych, które mówią zatytułowane Biblia w rok. czytanie Biblii w rok. Czyli masz na każdy dzień zaplanowane tu fragment ze starego, tu z nowego i w sumie czytając wszystko codziennie, tak, po kawałku, masz przeczytaną Biblię. Ale wiecie co? Uważam, że to też jest zwodnicze. Dlaczego? Bo czytasz fragmentami. Dokładnie. Fragment z proroków, fragment z psalmów, fragment, żeby ci się nie nudziło. I fragment jeszcze z Nowego Testamentu. Ale że one nie są powiązane ze sobą, to tak naprawdę masz miśmasz. A Boże Słowo ma logikę, ma ciągłość myślową. Jeśli nie czytasz jej w ciągłości, możesz ją pochopnie zrozumieć. Możesz jej zupełnie nie zrozumieć. Możesz być podatny właśnie na to, że cokolwiek ktoś rzuci z Pisma Świętego, to ty łapiesz, tak, chwała Bogu, dla nas. I krzywdę sobie robisz. Bo jakbyś czytał dokładnie w Piśmie Świętym, to wiedział, że to nie jest dla nas. Nawet dużo rzeczy w Nowym Testamencie nie jest dla nas. Wiecie o tym? No jak to? Czy Nowy Testament jest dla Kościoła? Tak. A objawienie Jana? Czytałeś? Ile tam rozdziałów z objawienia Jana jest do Kościoła? 4? 5? Ale tam jest więcej rozdziałów. 22? Reszta proroctw Jana dotyczy głównie 7 lat wielkiego ucisku. To jest pisane dla świętych wielkiego ucisku, a nie dla ciebie. Ale tam Bóg nas straszy. My musimy wytrwać w wielkim ucisku. Słuchaj, Boże Słowo mówi, że nie będzie cię w wielkim ucisku. Ale będą święci w wielkim ucisku, którzy będą musieli wysoką cenę zapłacić za to, że uwierzą w Jezusa Chrystusa. Będą ścinani te wiary. A ty dzisiaj jesteś zwolniony z łaski. Wierząc w Jezusa Chrystusa. W takich czasach my żyjemy. Szczęśliwcy jesteśmy, słuchajcie. Jeśli uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa. Dobra, to takie wprowadzenie dosyć długie, ale na marginesie. Zachęcam do czytania Biblii od deski do deski. Nie wiem, całymi listami. Ja sobie, słuchajcie, akurat miałem czas, przeczytałem sobie cały list do Galacjan. Jednym ciągiem. I wtedy wiem, co Paweł, z czym Paweł walczy i co Paweł mówi. Nawet podziały na rozdziały czasami ucinają nam myśli. A Paweł ciągnie, jedno wypływa z drugiego. A my na dzisiaj sobie drugi rozdział przeczytam. A nie pamiętam już, co mówił pierwszy i nie wiem, co mówi trzeci, nie? Ale dobra, urywam sobie koniec, przeczytałem. Wyciągam jakieś swoje drobne wnioski, ale to nie są te wnioski, które Paweł nam chce przedstawić. Słuchajcie, dobra, wracamy do relacji. Genezis, księga Genezis, czyli pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 27 werset, mówi takie ważne słowa. Stworzył więc Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Dzisiaj żyjemy, słuchajcie, w takich dziwnych czasach, że nawet trzeba zdefiniować, kto to jest człowiek. Bóg stworzył człowieka, nie stworzył mężczyznę i mężczyznę, nie wiem, czy zauważyliście. Nie stworzył kobiety i kobiety. To stworzył mężczyznę i kobietę. I niestety żyjemy w takich głupich czasach, że musimy nawet to definiować. Że człowiek to jest mężczyzna i kobieta. I oni oboje, te dwie osoby zostały stworzone na obraz Boga. Jaki Bogu przyświecał cel, gdy stwarzał człowieka, gdy stwarzał mężczyznę i kobietę? Bóg miał cel. I ten cel możemy w Piśmie Świętym poznawać. Ja, na ile znam Biblię, to powiem wam, że Bóg stworzył nas przede wszystkim do relacji ze sobą. I to też wydaje się takie, osłuchani jesteśmy. No tak, Bóg stworzył nas do relacji. To po co, brzydko się wyrażę, po cholerę my tworzymy religię? Hello, słyszycie mnie? Wiecie, o czym mówię? Bóg stworzył nas do relacji. A my tworzymy sobie religię. Czyli Bóg sobie, a my mu oddajemy cześć. Oczywiście nie mają z nim kontaktu. Bo to jest religia. Zewnętrzne czynności, które mają się niby Bogu podobać, a Bóg, jak się czyta całe pismo, cały czas krzyczy do ludzi: ja chcę relacji, a nie waszych ceremoniałów, nie waszych postów, nie waszego biczowania się, znęcania nad własnym ciałem. Tego nie chcę, chcę relacji. I o tym jest całe pismo. O relacji z Bogiem, a nie o religijności i uczynkach jakichś religijnych. Wiecie, co ten fragment z Genezy 1:27, on mówi o tym, że musimy mieć, my ludzie, musimy mieć znaczenie, bo Bóg nas stworzył. Po drugie, nasze życie ma cel. Tak jak i Bóg ma cel w naszym życiu. Gdy nie znałem Boga, gdy przez 23 lata swojego życia chodziłem bez sensu po planecie Ziemia, nie wiedziałem, po co żyję. Nie wiedziałem, że wspaniałe niebo, gwiazdy są na niebie, a jestem tylko prochem, pyłkiem w kosmosie, bez znaczenia. To gdy Jezus mnie odnalazł, gdy narodziłem się na nowo, to odkryłem to, że mam znaczenie, mam wartość. Czy ty wiesz, że masz wartość na Boga? Pamiętasz o tym? Bo ja mam czasem wrażenie, że jako chrześcijanie my zapominamy o tym, że Bóg nadał mi wartość. To nie moja uczynkowość, nie moja religijność, nie moje dary duchowe świadczą o mojej wartości, ale to, że Bóg oddał swojego Syna za mnie, to daje mi wielką wartość. Jezus za mnie. Duża cena, co? Ale Bóg zapłacił właśnie dla ciebie. Więc musimy mieć znaczenie. Musimy mieć wartość dla Boga, skoro zdecydował się na ten krok. Coś, co przypominam wam już któryś wykład z kolei. Wiecie, że miłość nie jest celem małżeństwa? Tak? Pamiętacie o tym? Miłość nie jest celem małżeństwa, ale jest motywacją, która ma prowadzić cię do prawdziwego celu, którym jest jedność. Jedność małżeńska jest celem małżeństwa, a nie miłość. Bo miłość, jak to niektórzy mówią, dzisiaj motylki są, a jutro motylki odfruwają. I co? A jak nie ma motylków, to co? No to się rozchodzimy. Dlaczego? Bo mieliśmy złe cele. Celem małżeństwa nie jest miłość, ale jest jedność. I to, co mówiliśmy wcześniej, jedność w trzech dziedzinach, tak? Pamiętamy? Jedność ducha, czyli należymy do tego samego Królestwa Bożego. Jedność duszy, czyli poznajemy nawzajem swoje potrzeby duszy i wspomagamy siebie razem, tak? Szukamy tej jedności. I jedność ciała. Tak? To są te trzy jedności, których Bóg chce, żebyśmy w nich celowali. Żebyśmy pilnowali ich. Bo to jest walka, słuchajcie. Niestety cały system tego świata, pierwsze, co będzie chciał zniszczyć, to właśnie twoją jedność. Czy to jedność w kościele, czy to jedność w rodzinie, czy to jedność w małżeństwie. Diabeł nie lubi jedności. Nienawidzi jej. Będzie zawsze siał, co? Zamiast niezgodę, podziały. Dlatego my musimy wiedzieć i toczyć bój, słuchajcie. Nawet po 20 latach małżeństwa nadal musimy toczyć bój. O co? O zachowanie jedności. Miłość, jeśli jest, to motywuje nas do tego. Ale ona nie jest celem samym w sobie. Małżeństwo nigdy nie wypełni twoich potrzeb. Jak to? Ja myślałem, że żona wszystkie moje potrzeby wypełni. Ja mam potrzeby i żona je wypełni. Nie. To nie jest cel dla twojego małżeństwa. Masz złe założenia. Jeśli uważasz, że potrzebujesz małżonka, bo masz potrzeby, kto ma złe motywacje do poślubienia kogoś. Nie poślubię nikogo z powodu potrzeb, bo to nie jest powód do bycia w małżeństwie. Twoja relacja z Bogiem może jedynie zaspokoić twoje potrzeby. Słyszysz mnie? To Bóg jedynie może zaspokoić twoje potrzeby. Nie mówię tu o zachciankach, bo mówię tu o jakichś pragnieniach, pożądliwościach i tak dalej, bo Bóg nie jest zobligowany do zaopatrywania nas w tym, w tych naszych widzimisiach, ale Bóg daje nam bardzo wyraźną obietnicę, że wszystkie nasze potrzeby On zaspokoi. Słyszysz to? Nie moja żona zaspokoi, nie mój mąż zaspokoi, tylko Bóg zaspokaja wszelkie twoje potrzeby. I mówiliśmy ostatnio o potrzebach, o tych duchowych. Jeżeli chcecie o potrzebach duchowych posłuchać, to wcześniejszy wykład posłuchajcie, tak? Co to są duchowe potrzeby? Małżeństwo jest darem Bożej łaski. Wiecie, to jest takie, tak się wydaje, no co znaczy, darem Bożej łaski. Ale to jest bardzo mocne stwierdzenie, słuchajcie. Bo to znaczy, że ja nie zasługuję na moją żonę. Ona nie zasługuje na mnie. Bo Boża łaska to jest co? Coś, co dostaję, na co ja nie zasługuję. Więc jeżeli małżeństwo, mój współmałżonek jest darem łaski od Boga, to jest to dar, dostaje kogoś, na kogo nie zasługuje. Dar od Boga dla ciebie. I teraz trochę o jedności ducha, słuchajcie. Jak praktycznie jedność ducha wygląda? Ja myślę, że tu jeśli chodzi o ludzi, którzy jeszcze nie wstąpili w związek małżeński, to jedność ducha, wiecie, jak będzie się objawiała? W czystej przyjaźni, może tak. Przyjaźni, która nie będzie szukała dotyku fizycznego, ale będzie szukała duszy tej drugiej osoby i chodzenia z Bogiem. I co więcej, co jest też ważne, jeśli osoba, z którą na przykład planujesz poślubić albo poznałeś i chodzisz, nie daje ci wolności, to nie wchodź w taką relację. Bo jedność ducha objawia się w tym, że to nie ja zniewalam moją żonę, a moja żona zniewala mnie. Wydajemy sobie nawzajem wolność. O co chodzi w tej wolności? Teraz będzie więcej, słuchajcie. Po pierwsze, jeśli chodzi o jedność ducha, po pierwsze umieć swoją tożsamość w Bogu. Co znaczy umieścić moją tożsamość w Bogu? Czyli patrz na siebie tak, jak Bóg na ciebie patrzy. A jak Bóg na mnie patrzy dzisiaj? Kim jestem w Chrystusie? Stare przeminęło, a dzisiaj to kim jestem w takim razie, skoro stare przeminęło? Nowe stworzenie. Dzisiaj jestem nowe stworzenie. I to każdego dnia musisz sobie to uświadamiać. Nie szukam swojej tożsamości w małżeństwie, nie szukam swojej tożsamości w jakiejkolwiek relacji, tylko szukam swojej tożsamości w Bogu. A Bóg mówi, że dzisiaj jestem dzieckiem Bożym. Że dzisiaj jestem święty. Że dzisiaj jestem usprawiedliwiony. Taki jestem dzisiaj. Umiłowany. Bóg mówi do ciebie, umiłowany mój. To jest twoja tożsamość. Dzisiaj. Przypominaj sobie o tym każdego dnia. Bo to daje ci prawdziwą intymność z Bogiem. A jeśli masz prawdziwą intymność z Bogiem, to wtedy jest bardzo łatwo mieć prawdziwą intymność ze swoim współmałżonkiem, ze swoimi dziećmi, z ludźmi w kościele, tak? Najpierw musisz mieć intymność z Bogiem. I jak to w praktyce wygląda? Niesamowitym wsparciem dla mnie jest moja żona, słuchajcie. Pamiętam, no ile razy było tak, że byłem zniechęcony, a to właśnie ona zachęcała mnie do tego, żeby na przykład nie wiem, iść gdzieś głosić Ewangelię poza domem, jechać gdzieś nauczać poza domem, tak? Bo daje mi wolność do tego, by służyć Bogu. Coś, co widzę bardzo często, niestety, w relacjach chrześcijańskich, to jest dzisiaj chyba plaga, słuchajcie. Młode kobiety służą niespaniale w kościele, są aktywne, wszędzie ich widać, w każdej służbie. Wychodzą za mąż i nie ma ich nawet w kościele. Co się stało? A to się stało, że w momencie, gdy chodzili razem ze sobą, zapomnieli porozmawiać o takich ważnych problemach, jak na przykład, gdzie będziemy chodzić do kościoła, gdzie będziemy razem służyć Bogu, tak? Nie ma ich nigdzie dzisiaj. Bo, no właśnie, bo co? Bo mąż nie daje wolności. Zapomnieli o tym pogadać. Nie sprawdzili tego, tak? Mąż zniewolił żonę i uwięził w domu i do widzenia. Ja się dodzwonić nie można na nich. Z życzeniami chociażby urodzinowym. Duch daje wolność. Duch Święty jest duchem wolności, słuchajcie. Duch daje wolność. Wolność do tego, ja muszę dawać wolność swojej żonie, żeby ona rozwijała swoją duchową relację z Bogiem. I żona musi dać mężowi też taką wolność, by on rozwijał swoją relację z Bogiem. Dlaczego tak ma być? Bo bez tego tak naprawdę nie będzie prawdziwej miłości między nami. Jeśli do tego nie, na to nie pozwalasz, podcinasz gałąź, na której siedzisz. Bo skąd żona ma brać miłość? Skąd mąż ma brać miłość? Jeśli nie będzie podłączony do źródła miłości, czyli do Boga. Skąd to wszystko ma być? Skąd czerpać motywację do bycia jedno? Skoro jesteś odłączony od Boga. Bądź kim jesteś w Chrystusie. To jest ważna rzecz. Co jeszcze, słuchajcie, jeśli chodzi o jedność duchową? Nie dopuść, aby twój ból, to jest bardzo ważne, słuchajcie, co teraz powiem. Nie dopuść, aby twój ból, twoja rana zamieniła się w zgorzknienie. Powtórzę, bo to jest bardzo ważne. Nie dopuść, aby twój ból, twoja rana zamieniła się w zgorzknienie. Byłeś w swoim życiu kiedykolwiek zraniony? Przez najbliższych? Przez osoby, którym ufałeś? Byłeś czy nie byłeś? Myślę, że każdy z nas nosi pewne rany. Ale my jako wierzący musimy uważać na coś. Musimy uważać na to, żeby te nasze rany nie przemieniły się w zgorzknienie. Bo od zgorzknienia jest już bardzo bliski krok do tego, żeby się rozejść z kimś. Jeśli twój współmałżonek, ktoś bliski z rodziny zadał ci ranę, nie pozwól, ale to się zamieniło w zgorzknienie. Podam wam kilka przykładów takich, może żeby praktycznie zobrazować, o co mi chodzi. Słyszałem czasami, jak żona mówi do męża, ty leniu. I co ty powiesz do kary, mówi, jesteś leniwy, wziąłbyś się do pracy. Jesteś leniwy, jesteś leniwy, jesteś leniwy. I powtarza to przez miesiąc, dni, tygodnie, miesiące, lata. Zmienia to coś w nim? Drogie Panie, to tak nie działa. A co wytwarza w nim? To, że on wygląda na to, że to po nim spływa, ale to po nim nie spływa. To jest rana, która może się przemienić w zgorzknienie. A jak zamieni się w zgorzknienie, masz większy problem. Bo od zgorzknienia do podziału już jest bardzo blisko do rozejścia się. Nie wzmacniaj lenistwa swojego męża, non stop mówiąc mu o tym, że jest leniwy, ale naucz się z Duchem Świętym zachęcać go do tego, żeby się wziął do pracy. Słuchajcie, tak, nie wiem, ja patrzę na siebie. Jakbym miał ocenić, czy jestem pracowity, czy leniwy, to powiedziałbym, jestem leniwy bardziej. Tak szczerze mówię, tak? Patrząc na siebie, jestem leniwy. Ale są ludzie, którzy potrafią mnie zmotywować do pracy.
I to nie jest przez wypominanie mojego lenistwa, ale przez łagodne słowo zachęty. Żono, jeśli chcesz zachęcić męża, żeby coś zrobił, poproś Ducha Świętego, żeby ci powiedział, jak to zrobić. Bo możesz go zranić. A ta rana może się zamienić w zgorzknienie. Przez długie lata to może być naprawdę skamieniałe serce za chwilę. Z drugą stronę, jak zadajemy sobie ranę. Słuchajcie, okropne to jest, ale słyszałem, jak mąż mówi do żony, ale jesteś gruba, zrobiłabyś coś z sobą. Jak to drugie panie odbierać? Zranił mnie, nie? Ale wiecie co? Głupotą jest, męską głupotą, zwracać tak żonie uwagę. Dlaczego? Bo ty, mężu, nie musiałeś rodzić dzieci. Ty, mężu, nie musiałeś karmić dzieci. A nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, mężczyzno, że jakby wygląd kobiety zawsze po urodzeniu dzieci się zmienia. Nie rób tego. Tak? To do niczego zranisz ją tak, że długo nie będziesz musiał czekać, ale doprowadzisz ją do szkoły. A tutaj tak naprawdę dochodzimy do pytania, dlaczego poślubiłem tą kobietę, tak? Jeśli poślubiłem ją tylko dla wyglądu zewnętrznego, to rzeczywiście po urodzeniu dzieci faceci bzikują, tak? Bo się nie zakochali w jej duszy, w jej duchu, tylko zakochali się w jej wyglądzie zewnętrznym. Bo to jest zawsze problem. Bo wszyscy się starzejemy, słuchajcie. I też brzuszek wyrósł, słuchajcie. Nie? Wszyscy się zmieniamy. Ale to nie jest to, w czym powinien się zakochać. Jeśli jesteś duchową osobą, jeśli jesteś duchowym mężem, to powinieneś zakochać się w duszy, w duchu i dopiero w ciele. Jeszcze jedna taka myśl mi przyszła. I to jest na podstawie takiej rzeczy, o której my, chrześcijanie, nie lubimy mówić, słuchajcie. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale bardzo często jesteśmy zranieni w takiej dziedzinie naszego życia jak seksualność. Niestety, te zranienia, ja już wiele razy widziałem, doprowadziły do rozwodu, słuchajcie. Taki przykład, może nie przykład, ale taki obraz próbuję sobie namalować, że czasami zdarza się, nie wiem, czy się zdarza, czy nie, ale powiedzmy, wyobraźmy sobie, że młody mężczyzna poślubia młodą kobietę, są oboje wierzącymi, oboje są czyści, wchodzą w małżeństwo i nie wychodzi im coś w dziedzinie seksu. I wiecie co? I zamiast zrobić coś z tym, nie wiem, iść nawet, ja bym taki parę poradził, no jak coś nie wychodzi, tam idźcie do, kto to się zajmuje tymi sprawami, do seksuologa czy do kogoś, może wam coś pomoże. Ale wiecie co? Chrześcijanie tak wstydzą się tej dziedziny, że latami nic o tym nikomu nie mówią, męczą się sobą nawzajem, a wystarczyłoby proste rozwiązanie. Bo wystarczyłoby pójść do lekarza, tak? Wystarczyłoby porozmawiać o tym szczerze i coś z tym zrobić. Ale nie. Chrześcijanie nic o tym nie mówią. Latami żyją w zranieniach, które po wielu latach zamienia się w zgorzknienie. Dochodzi do zdrad, dochodzi do rozwalenia się małżeństwa, a później całej rodziny. Tak? Bo co? Bo nie rozmawialiśmy na ten temat. Bo nie szukaliśmy razem rozwiązań. Słuchajcie, to nie jest temat tabu. Temat seksualności człowieka to nie jest coś, o czym Biblia nie mówi. Bóg nas stworzył jako stworzenia seksem, tak? Seksualne. To nie jest coś, o czym chrześcijanie nie powinni rozmawiać. Ja mam dosyć słuchania, że kolejne małżeństwo się rozleciało, bo jako młodzi wierzący nie dogadali się w kwestii seksu, tak? I żyli ze sobą latami jak brat z siostrą, bo bo tutaj temu coś nie pasowało, tej coś nie pasowało i zamiast wspólnie modlić się i szukać rozwiązania, to po prostu a dobra, to nie będziemy ze sobą służyli, będziemy sobie jak brat z siostrą żyć. I najczęściej wiecie, jak się kończy? Po 10-15 latach kończy się rozwodem. Ważne to nie jest ważne? Nie rań swojego współmałżonka. Nie rób tego. Bo niszczysz swoje małżeństwo. A powiem wam tak. Nie wiem, kiedyś taką myśl miałem. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał taki film, bardzo straszny film, Obywatel X. O takim masowym mordercy, który działał na terenie Ukrainy. Miał 50 parę osób, dzieci. Tak? Gwałcił, zabijał, wydobywał oczy, tak? Tak, 50 parę dzieciaków, chłopaków, dziewczynek, takich do wieku do 15 lat, tak? I wiecie co? Może, nie wiem, ja wyłapałem ten moment, ale wiecie co? Jak on już został złapany i badano go pod względem, no wiadomo, co miał nie tak z psychiką, tak? Ale wiecie co? On miał żonę i miał dzieci. Miał dziecko chyba, czy dzieci, nie wiem. Ale wiecie co? Wiecie jak wyglądało jego współżycie z żoną? Ona go wyśmiewała. Po prostu śmiała się z niego. Jak tylko próbował współżyć z nią seksualnie, ona go wyśmiewała. I to tak waliło na jego psychikę, że on później znęcał się nad dziećmi. Słuchajcie, ta sfera jest bardzo wrażliwa. Powiem wam tak, to szczególnie do kobiet mówię. Mężczyźni są bardzo wrażliwi w tej sferze. Jeśli jako żona kiedykolwiek wyśmiałaś swojego męża, bo nie wiem, coś tam nie wyszło, tak, we współżyciu, zadajesz mu taką ranę, że ona się może przez lata nie zagoić. Nigdy nie szyj sobie, nie prześmiewaj swojego męża. Po prostu zignoruj go, nie wiem, nie mów nic na ten temat, zostaw to. Następny raz będzie lepiej. Ale jeśli wyśmiejesz go, zadaję mu bardzo wrażliwą ranę. On będzie to pamiętał przez lata. Nigdy ci tego nie powiem, bo mężczyźni nie potrafią mówić o tych rzeczach. Ale w sercu będzie miał to zgorzknienie. To czasami może doprowadzić do tego, że poprowadzi swojego męża w ramiona innej kobiety, która go nie będzie prześmiewała. Wyobrażasz sobie? To uważaj na to. Zwróćcie na to uwagę. To jest bardzo ważna dziedzina naszego życia. Nie bagatelizujmy tego, słuchajcie. W jaki sposób mamy nie dopuścić do tego, aby nasz ból, nasza rana zamieniła się w zgorzknienie? Słuchajcie, w bardzo prosty sposób. Mając wspaniałą społeczność z Bogiem, gdy wnosisz Boga, Bożą obecność do każdej sytuacji. Zostałem zraniony. Boże, proszę Cię, pomóż mi, tak? Pomóż mi przebaczyć, pomóż mu jemu przebaczyć. Pomóż mi zagoić tą ranę. Nie chcę, żeby ona być zgorzkniały. Nie chcę, aby ta rana oddzielała mnie od mojej żony, od mojego męża. Nie dopuszczaj do tego. Boża obecność. Boże dotknięcie uzdrawia. Boża miłość uzdrawia. Boże słowo uzdrawia. Przyjmuj je od Boga. Przyjmuj uzdrowienie, uwolnienie. Zastanawialiście się czasami na tym, po co jest nam, po co Bóg nas umieścił w ciele Chrystusa? Co jest ciało Chrystusa? No dzisiaj mamy święto, Boże ciało niby. Wszystkiego najlepszego w ogóle, tak? Dla was wszystkich. Bo według Biblii Bożym ciałem to wy jesteście akurat, więc dzisiaj jest wasze święto. Tak? Wszystkiego najlepszego z nią w dniu u Bożego ciała. Jezus jest głową Kościoła, my jesteśmy Jego ciałem, więc dzisiaj jest nasze święto. Oczywiście Kościół rzymski niestety inaczej to definiuje. Zupełnie nie biblijnie, ale to na marginesie. Wiecie, po co Bóg nas umiejscowił w ciele Chrystusa? Też po to, żeby czasami to właśnie Kościół, Boży Kościół, ciało Chrystusa zaspokajało potrzeby mojego współmałżonka, a nie mąż czy żona. Są takie potrzeby, które mąż i żona nie są w stanie zaspokoić, ale ciało Chrystusa jest. Potrzebujemy siebie nawzajem, słuchajcie. Potrzebujemy Kościoła jako ochronę dla naszych małżeństw, dla naszych rodzin. Bo stamtąd czerpiemy życie, słuchajcie. Efezjan, 3 rozdział, 19 werset. I poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą pełnią Bożą. Słuchajcie, możemy być napełnieni pełnią Bożą. To nie jest coś, co ty wypracowujesz, ale może być napełniony pełnią Bożą. My, jako Kościół, jako ciało Chrystusa. A teraz jedno zdanie o plotkowaniu, słuchajcie. No, plotka najczęściej niszczy jedność ducha. Kiedy kładziesz na kogoś brzemię przez to, że mówisz coś złego o innej osobie, tu między innymi plotki, nie jesteś prawdziwym przyjacielem. Bo przyjaciel zawsze przynosi drugiej osobie wolność. A plotki zniewalają, słuchajcie. Plotkarstwo zniewala. I tak z własnego doświadczenia wam powiem, gdy mój upadek wyszedł na jaw, gdy się upamiętałem z mojego grzechu, to oczywiście od razu pojawiają się plotki, tak? Od razu pojawia się dużo mówienia, tak? Ludzie lubią z tyłu gdzieś tam zawsze coś gadać. I powiem wam tak, przez pierwsze 3 miesiące, gdy z żoną siedzieliśmy sami w domu, wiecie, czego mi najbardziej brakowało, jeśli chodzi o ciało Chrystusa, o Kościół? Brakowało mi tego, że wiedziałem, że ludzie słyszeli jakieś pogłoski, słyszeli jakieś plotki na mój temat. A moim pragnieniem było, że przyszli do mnie o tym porozmawiać. Czekałem miesiąc, czekałem dwa, czekałem trzy. Nic się nie stało. W końcu zacząłem sobie to tłumaczyć tak, że nawet jeśli usłyszeli jedną wersję i nigdy nie skorygowali ze mną, tak? To nawet jeżeli usłyszeli jakieś bzdury, myślę sobie, w końcu są chrześcijanami i tak muszą mi wybaczyć. Czekałem kolejny miesiąc. Nic się nie działo. Czy tak wygląda miłość chrześcijańska w praktyce? No sami sobie odpowiedzcie tak na to pytanie, czy tak działa. Nie doczekałem się od wielu osób. Ale te osoby, które kochały mnie i moją żonę, przyszły, porozmawiały i to wszystko zmieniło. W moim życiu kilku tych osób. Przyjaźnie się wyczyściły, można tak powiedzieć, nie? I umocniły. Chcesz mieć królewskie małżeństwo? Słuchajcie, królewskie małżeństwo to jest, ponieważ każdy z nas jest dzieckiem króla. My jesteśmy nazwani królewskim kapłaństwem. Każdy wierzący jest nazwany kapłanem. Słuchajcie, nie ma jakiejś grupy wierzących, którzy są kapłanami. Nie? Jeśli Nowy Testament mówi o kapłanach, to mówi, że wszyscy wierzący jesteśmy królewskimi kapłanami. To dosyć, że z rodziny królewskiej też jesteśmy kapłanami, czyli pośrednikami między Bogiem a niewierzącymi. Każdy z nas ma pełni tą funkcję. Tak? Każdy z nas ma dostęp do Boga. Dlatego jesteśmy kapłanami. Ale królewskie małżeństwo. Bezpieczna miłość. W królewskim małżeństwie, czyli w takim Bożym małżeństwie, wiecie o co chodzi? Chodzi o to, że nasza miłość jest bezpieczna w Bogu. Wiem, że Bóg kocha nas bezwarunkowo. Co to znaczy nas? To znaczy, że moją żonę kocha bezwarunkowo i mnie kocha bezwarunkowo. Dlatego ja nie potrzebuję udowadniać mojej żonie, że kocham ją bezwarunkowo lub że ona nie musi udowadniać mi, że mnie kocha bezwarunkowo. Nie mogę jej też tego obiecywać. Ale zawsze mogę reprezentować Boga w stosunku do niej, kochając ją bezwarunkowo. Bóg kocha mnie bezwarunkowo, więc ja mam możliwość, sposobność kochać mojego współmałżonka też bezwarunkowo, nie stawiając żadnych warunków. Twoja żona nie musi zasługiwać sobie na Twoją łaskę, jak i Ty nie musisz pracować na Bożą łaskę. Czy na Bożą łaskę zasługujemy? Może słowo mówi, jeśli byśmy zasługiwali na łaskę, to by nie była już łaska. Więc nie zasługujemy na Bożą łaskę. To jest coś, co Bóg daje nam, bo jest łaska. To czy Twoja żona musi zasługiwać na Twoją łaskę? Czy Twój mąż musi zasługiwać na Twoją łaskę? Nie. Dawaj Mu, bo Ty przyjęłaś Bożą łaskę od Boga. Dawaj Mu, dawaj jej, nawet jak na to nie zasługuję. Bo ja nie zasługuję na Bożą łaskę. Zawsze o wiele gorsze rzeczy bym dostawał, jakby to zależało ode mnie. Od tego, kim ja jestem, co reprezentuję i co robię. Oj, nic bym chyba Boga nie dostał. Rózgę na święta, tak? Tylko bym dostawał chyba. Możesz mieć wieczny wpływ na życie Twojej żony, tak długo jak żyjesz. To Twoje zadanie w małżeństwie. Co to znaczy mieć wieczny wpływ na moją żonę? Jak żona może mieć wieczny wpływ na swojego męża? Dając jej Boga. Dając jej to, kim jest Bóg. Pokazując jej to, co Bóg okazuje Tobie. Masz przywilej przekazywać to swojemu współmałżonkowi. Rób to. I kochane żony, słuchajcie, kochane kobiety. Nie jesteśmy z naszymi żonami dla ich wyglądu, ale dlatego, że one z nami tak długo wytrzymują. Załapaliście te dziewczyny? To jest naprawdę ważne. My nie jesteśmy z wami dla waszego wyglądu, ale tak naprawdę dzięki temu, że chcecie z nami być. Z nami być i nas wytrzymywać. Nasze słabości, nasze niemocy. I tak, to jest trochę tak, no, to jest taki żarcik, powiedzmy, tak? Ale jest w tym duża głębia też, słuchajcie. Dlaczego o tym mówię? Bo czasami widzę zestresowane żony i kobiety, które są tak zestresowane tym, jak wyglądają, że nie potrafią normalnie żyć, cały czas są w stresie. Ale jeśli mąż naprawdę zakochał się w całej tobie, to on nie będzie zwracał uwagi na, nie wiem, jedna zmarszczka tu. Ojejku, jaką mam zmarszczkę. On cię kocha całą. A wiecie co znaczy, jak mężczyzna kocha kobietę całą? To nie zwraca uwagi na szczegóły, tylko kocha cię całą. Swoim ciałem, swoją duszą, swoim duchem. Rozumiesz to? To niech cię to uwolni. Bądź wolna od swojego wyglądu. Co jeszcze? Słuchajcie, no jako ludzie mamy też swoje pożądania. Mamy też takie naturalne potrzeby cielesne. Co jest takiego innego w tych naszych pragnieniach cielesnych od tych pragnień duchowych, byśmy powiedzieli? Wiecie, to jest to, że te chwilowe, doczesne rzeczy nigdy nie uczynią cię szczęśliwym. Słuchajcie, ja jeszcze nie słyszałem, nie wiem, gwiazdy rockowej, która jest bogata, ma dużo swoich kochanek, kochanych, bo powiedzmy jest uwielbiana przez tłumy i tak dalej, żeby po kilku latach swojego życia jakby ją szczerze zapytać, czy jest szczęśliwa, to wiecie, jaką usłyszeć się odpowiedź? Jestem pusta, prawda? To jest ciekawe. Kiedyś pamiętam, pastor Law mówił, zadał takie pytanie, on, może nie on, ale któryś z tych naszych kapelanów NBA, ligi koszykowej, zadał pytanie takiemu bardzo znanemu koszykarzowi. Słuchaj, jakbyś miał jeszcze raz zacząć swoją karierę, tak cofnęlibyśmy się o 20 lat tam na początek swojej kariery, to co byś chciał usłyszeć? Co byś chciał wiedzieć wtedy? A on mówi tak. Żałuję tego, że jak rozpoczynałem karierę, to nikt mi nie powiedział, że jak dojdę na szczyt, to tam nic nie ma. Ludzie gonią, żeby być na szczycie, być u władzy, być bogatym, być, nie wiem, co tam jeszcze, tak? Co sobie myślicie? Być znanym piosenkarzem około. Ach, być medialnie rozpoznawanym. A to jest przekleństwo, a nie błogosławieństwo. Wiele gwiazd 50 nie dożywa. bo narkotyki i pustka przyczuje wykańcza. Więc nie daj się w to złapać. Dlaczego te doczesne rzeczy nigdy nas nie uszczęśliwiają, te potrzeby cielesne? Słuchajcie, dlatego, że one nie wytwarzają intymności. Nie wytwarzają relacji, bliskiej relacji. Jeśli nie masz bliskiej relacji z Bogiem, to tak naprawdę nie masz nic. Psalmista powiedział, bo moim szczęściem jest być blisko Boga. Co to znaczy, że będę bogaty, najmądrzejszy na świecie i nie wiem, miał wiele dzieci, wiele żon i tak dalej, tak? Tak mieli Starych Testamentach? Nie, to nie to oznacza. Mając bliskość z Bogiem, jesteś najszczęśliwszym człowiekiem na tym. Masz intymną relację z Nim. Tam szukaj szczęścia. Jeśli zawsze oczekujesz czegoś od swojej żony, jeśli zawsze oczekujesz czegoś od swojego męża, żyjesz w wyobrażeniach, które nigdy nie będą zaspokojone. Słyszysz to? To są wyobrażenia. 2 Koryntian, 10 rozdział, 5 werset mówi coś takiego. Burząc rady i wszelką wysokość, wynoszącą się przeciwko znajomości Bożej i podbijając wszelaką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowe. I to słowo podbijając wszelaką myśl, a my słowo myśl, to jest słowo greckie logismos i ono tak dokładnie tłumacząc, byśmy powinni je przetłumaczyć w wyobrażenia. I wiecie co? W takim razie, tu jest napisane, że mamy podbijać wszelkie nasze wyobrażenia, inaczej też oczekiwania od żony czy męża, pod posłuszeństwo Chrystusowe. Wiecie, co mają do siebie wyobrażenia? Że one są nierealne. To jest wytwór swojej wyobraźni. I często wyobrażenia są jeszcze sponsorowane z atmosfery duchowej. No bo zobaczcie, jak powstają nasze pragnienia. Widziałem jakąś reklamę. O, jakie wspaniałe perfumy, muszę je mieć, tak? Ale wiecie co, że szatan ma takie same reklamy dla naszych małżeństw? Słuchajcie, naprawdę straszne to jest, ale ja widziałem to. Niektórzy wierzący zachowują się jak zahipnotyzowani. Mają takie swoje wyobrażenie, jak powinno wyglądać małżeństwo. Mają takie swoje wyobrażenia, ale to są wyobrażenia gdzieś oparte, nie wiem, na filmach jakichś, nie wiem, na jakichś ideach, których się gdzieś nasłuchali, a może za dużo bajek o Królewnie Śnieżce oglądali, tak? Albo tam wiecie, jak się skończyło, tak? Wzięli ślubić, żyli długo i szczęśliwie, nie? Czyli generalnie nie ma żadnych problemów, wszystko było pięknie, ładnie, nigdy się nie kłócili, tak? I ludzie gdzieś wierzący w swoich głowach kodują takie wyobrażenia, zamiast poddać je pod Słowo Boże. Poddać je Chrystusowi, to znaczy poddać, przetestować je, czy one są zgodne ze Słowem Bożym. Bo bardzo często nie są. To są tylko nasze wyobrażenia. A demony uwielbiają promować takie nasze marzenia o romantycznej miłości. Ach, ojej, jaki romantyczny film. Ojej, o takim małżeństwie nie. Ojej, kiepsko. Ten mąż się stał, jest taki nieromantyczny. Co budujesz wtedy? Wyobrażenie, które może zniszczyć twoje małżeństwo, jeśli nie poddasz tego Chrystusowi. Nie buduj wyobraźni swojej doskonałego obrazu żony. Ty nie buduj w swojej wyobraźni doskonałego obrazu swojego męża. Jeśli masz oczekiwania, żeby coś się zmieniło w życiu twojego współmałżonka, to idź z tym do Boga. Boże, pomóż, zrób coś, tak? Ukształtuj charakter mojego męża, ukształtuj charakter mojej żony, żeby nam się lepiej żyło w jedności. Tam masz przychodzić z tym, tak? Bóg jest o ciebie zazdrosny, gdy szukasz wypełnienia poza Nim. No tak, jak ładujesz swoją głowę wyobrażeniami ze świata, to Bóg jest o ciebie zazdrosny, wiesz? Bo Bóg wolałby, żebyś od Niego posłuchał, co ma do powiedzenia na temat twojego współmałżonka. 2 Tymoteusza 2,22. Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Słuchajcie, jak młodzieniec zachowa w czystości swoje serce? Gdy wypełni się Słowem Bożym. To jest Psalm 119, tak? Ale wiecie co? Bardzo często jako chrześcijanie popełniamy pewien błąd. Czytamy na przykład taki fragment jak ten, ale dzielimy go na dwie części. Mówimy tak. Młodzieńcy! Wystrzegajcie się pożądliwości! I koniec. Ale wiecie co? Nie wystrzegaj się pożądliwości, czy nie uciekajcie od pożądliwości, jeśli nie będziesz zdążał do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Jeśli się nie schronisz w ciele Chrystusa, jeśli się nie schronisz w Kościele, jeśli nie będziesz szukał sprawiedliwości, miłości, czyli nie będziesz aktywnie działał w ciele Chrystusa, to nie wystrzeżesz się pożądliwości. Nasz umysł nie lubi pustki, słuchajcie. No mężczyźni czasami potrafią, tak? Włączyć pudełko nicości, tak? Tak po prostu zawiesić się i wisieć, tak? Ale generalnie nasz umysł nie lubi pustki. Jeśli ja będę skoncentrowany tylko na wystrzeganiu się pożądliwości, to gdzie mój umysł jest w tym momencie? Koło czego się kręci, tak? No tak samo jak ludzie mówią, unikajcie grzechów! I cały czas mówią, i cały czas są napominani, pamiętajcie, nie grzeszcie, nie grzeszcie, nie grzeszcie, nie grzeszcie, nie grzeszcie, to macie uwolnić. Nie, to cię nie uwolni. To cię nie uwolni. Boże Słowo zachęca nas nie do unikania grzechów, nie do unikania pożądliwości tylko, ale do wypełniania się Duchem Świętym. Chodź w Duchu Świętym, a unikniesz pożądliwości. Nie mówi tak Boże Słowo? I tego brakuje w nauczaniach chrześcijańskich. Słuchajcie, wiele razy słyszałem niepełne kazania. Bo żeby uniknąć pożądliwości, powinieneś być zaangażowany, by chodzić w Duchu Świętym. A jak chodzisz w Duchu Świętym, nie masz czasu na pożądliwości. W ogóle myślę o czymś takim jak pożądliwości. Nawet do myśli ci nie przyjdzie. Bo będzie, twój umysł będzie zajęty Bożymi rzeczami. Zaangażuj swój umysł, angażuj swoje życie w Boże rzeczy. A wtedy unikniesz pożądliwości, uciekniesz od pożądliwości młodzieńczych. 2 Piotra 2,11. Chociaż aniołowie siłą i mocą więksi od nich, nie wydają na nich przed Panem wyroku potępienia. Słuchajcie, aniołowie Boży są więksi mocą. Mają większe rozróżnienie, jeśli chodzi o świat duchowy, od nas. Ale wiecie co? Gdy ktoś zrobił coś złego, to jest powiedziane, że aniołowie, ci Boże aniołowie nie wydali wyroku potępienia na kogoś, kto upadł. Słuchajcie, aniołowie, którzy są potężniejsi od nas, tego nie zrobili. A my, jak często, odważamy się to robić. By potępiać braci, którzy upadli. By potępiać tych, którzy sobie z czymś nie radzą. A ja cię zachęcam do tego, nie rób tego. Aniołowie Boży, którzy są więksi mocą od ciebie i ode mnie, i wiedzą więcej często od ciebie i ode mnie, nie wydają wyroku potępienia, bo wiedzą, że do kogo sąd należy? Do Boga. Nie potępiaj nikogo, nie skazuj nikogo na wieczne potępienie, bo to twoje zadanie jest. Ty masz objawiać Bożą miłość, miłosierdzie, łaskawość, Boże przebaczenie. To jest Duch Święty. Unikaj potępiania. Tylko jedność duchowa może doprowadzić nas do jedności duszy. Jedność z Bogiem może cię tak naprawdę zjednoczyć w duszy z mężem, z żoną, tylko i wyłącznie. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tych trzech jednościach. Duch i w takiej kolejności, jak wymieniam, bardzo o to dbać. Duch, dusza, i to jest cel małżeństwa. I to jest coś, co chciałbym, żebyście zapamiętali z dzisiejszego wykładu. Mam nadzieję, że Każdy z Was coś dla siebie usłyszał. Zastosujmy to. Przyjmujmy. I zachęcam też dokładnie, jeśli możecie, odsłuchajcie wszystkie wykłady, bo one się uzupełniają. Tak? Jeśli coś w dzisiejszym wykładzie Cię nie zraniło, to może dlatego, że nie słyszałeś wcześniejszych wykładów. Nie obrażaj się na to. Nie mam nikogo z Was nigdy na myśli. Mówię tylko to, co mam w swoich notatkach przygotowane z Bożego Słowa. Tak? Do zastosowania, do tego, by Słowo Boże uzdrowiło coś w naszych małżeństwach, uzdrowiło coś w naszych relacjach, uzdrowiło coś w naszym Kościele. O jedność Bogu chodzi. O jedność Duchowi Świętemu. Pomódlmy się. Panie, ja tak bardzo dziękuję Ci za Twoje Słowo, za precyzję Twojego Słowa, bo w Piśmie Świętym jest napisane, że miecz Słowa jest mieczem obosiecznym, które jedynie ono, Twoje Słowo, potrafi rozdzielić ducha od duszy. To, co jest duchowe, Boże, od tego, co jest duszewne, ludzkie. Tylko Słowo Boże potrafi takie rzeczy zdefiniować i rozróżnić. Tylko ono tak precyzyjne jest. Panie, dzięki Ci za to. Jeśli dzisiaj coś w naszym życiu potrzebuje rozkrojenia Słowem Bożym, to rozkrój to. Bo miecz obosieczny to jest taki miecz, który rozcina, ale drugi tronie z tego miecza od razu goi. Oczyszcza rany. Takie wspaniałe działanie Twojego Słowa, Panie. Za to Ci dziękujemy. Dzięki Ci, Panie, jeszcze raz za 20 lat mojego małżeństwa. Dzięki Ci, że w łasce nas zachowałeś, Panie, i nadal prowadzisz. Dzięki Ci, Panie, że jesteś wierny nam. Wierny też jesteś temu Kościołowi. Wszystkim nam, jak tu jesteśmy. Amen. Dzięki, Anglia, papa. Gotowe.
Dobrze? Może być tak? Postawmy sobie przez cały czas.